Noga jest zabandażowana, bo jak byliśmy z tym samym spektaklem, to znaczy z Ryszardem III Szekspira w Radomiu, na występach gościnnych w drugiej połowie listopada, ja grałam euforycznie ten spektakl, bo przyjmowali nas cudownie. Nie tylko były sprzedane strapontene, ale ludzie leżeli na schodkach po bokach. I ogromnie ładni i serdecznie bili brawo. Aktorska dusza jest bardzo czuła na takie rzeczy. Więc skończyliśmy z entuzjazmem ten spektakl. Moje sceny były bardzo gorąco oklaskiwane. I szłam, wyszłam z bardzo oświetlonej przestrzeni w korytarzyk, który się kończył 4 schodkami. Nie zauważyłam tych schodków i zleciałam z rozmachu. Bardzo raniąc i rozbijając nogę. Ale ponieważ szłam na konferencję prasową i ludzie na mój widok, nawet z tą nogą, z której krew leciała, zaczęli bić brawo, ja usiadłam na swoim miejscu obok reżysera i jeszcze przez pół godziny przeprowadziłam tę konferencję, bo byłam z bólu półprzytomna. Potem polano mi zimną mineralną wodę, bo innych środków leczniczych nie było pod ręką. I dopiero potem miejscowy lekarz jakoś to opatrzył. No i do tej pory jeszcze choruję, ale dalej muszę jeździć, bo teraz jest taka moda. Zresztą inne miasta przyjmują o wiele serdeczniej niż Warszawa, bo Warszawa jest zblazowana. Zawsze była trochę zblazowana, zawsze była snobistyczna, niekoniecznie w tym najlepszym sensie słowa, więc tak się nie przyjmuje. Natomiast Gdańsk, Radom, Chorzów, te wszystkie miasta szaleją po prostu. Więc przyjemnie jest jeździć, gdyby nie takie właśnie kłopoty. No teraz już przejdźmy do poważnych tematów. O sukcesie w tym trudnym zawodzie przede wszystkim decyduje tak zwana osobowość. A może jeszcze lepiej, tak jak mówiła pani Maria Przybylko-Potocka, która nie lubiła słowa osobowość, uważała, że to jest maleńkie słówko. Indywidualność. Otóż o tym, czy się będzie miało sukces, decyduje indywidualność tego człowieka, to znaczy suma cech charakteru, usposobienia, temperamentu i pewien magnetyzm wewnętrzny tego człowieka, który decyduje o tym, że trzeba go wysłuchać do końca, nawet gdyby jakaś rzecz w nim na przykład się nie podobała. Dajmy na to wzrost. Tu mam dokładnie na myśli wielkiego aktora Tadeusza Lomnickiego, który nie miał ani urody, ani wzrostu. Prawda? Rozumiemy się. A jednak do końca trzeba go było wysłuchać i to z zapartym tchem. Na przykład Jean Gabin, który kiedy utył, szalenie się zmienił, stracił seks jakoś, prawda? I jeszcze bez tego seksu też był fascynujący, grający starych ludzi, prawda? Taką była Edith Piaf, jeżeli chodzi o estrady, taką była Ordonka. To jest to, co decyduje, że ja muszę słuchać i muszę patrzeć. Kiedy Ordonka wyszła na scenę i zaczęła śpiewać swoje piosenki, bardzo mi się nie podobał jej głos. Maleńki, ubogi bardzo i piskliwy. Ale po dwóch piosenkach ona mnie tak trzymała za gardło, że ja już się wcale nie zastanawiałam nad tembrem jej głosu, tylko ja chłonęłam to, co ona proponowała. Znakomita Duzesa była. Taką samą była Piaf, tylko inna. Zresztą Piaf miała właśnie wspaniały głos. No jest to tak z grubsza mówiąc. To zależy także od indywidualności reżysera. Jeżeli to jest Leon Schiller, jeżeli to jest Aleksander Węgierko, jeżeli to jest Juliusz Osterwa, imię którego nosi wasz teatr, a był to mag i czarodziej, to człowiek się chętnie poddaje, bo może wiele rzeczy zaczerpnąć z niego, może się wielu rzeczy nauczyć przy nim, chętnie się poddaje. Ale poniżej Wierczyńskiego czy Ziembińskiego, prawda, to już raczej no, ma się jakąś koncepcję roli i jakoś kulturalnie się dochodzi do wspólnego mianownika. Ja nie jestem awanturnicą, znaczy nie robię żadnych scen. Staram się porozumieć dla dobra sprawy po prostu, bo to jest praca zespołowa. I żeby nie wiem, jaką gwiazdą ktoś był, lepiej jest, jeżeli rozumie, że pracuje w zespole, bo wtedy nie ma kwasów. Ja na przykład nigdy nie mam wojny z reżyserem, ja mogę go w duszy nie lubić. ale to już jest moja prywatna sprawa. Ja byłam szalenie skupiona na tym, co robię. Ja nie miałam na przykład tego, że i szydelkuję troszkę, i haftuję, i umiem naleśniki zrobić, i dzieci podcieram, a jednocześnie dobrze gram. To zresztą jest mało prawdopodobne między nami kobietami mówiąc. Jest pewne albo-albo w tych dziedzinach. Ja byłam skupiona na swojej pracy, poświęciłam się tej pracy i to dało dobry rezultat, bo nie można wszystko robić, prawda? Już nawet wiersze musiały poczekać w szufladach. Musiały poczekać, bo to było ważniejsze, tamto, łatwiej sprawdzalne. I tak zachlystywało aktorstwo i tak pożeralo, bo to jest wampiryczny zawód. Człowiek był tak strasznie wyczerpany, że nie mógł jeszcze coś innego robić. Dopiero potem, kiedy w Teatrze Polskim nastąpiły pewne zmiany, kiedy powiało trochę nudą z powodu zmieniających się dyrekcji, prawda? Nie teatrem był winien, tylko ten kontredans dyrektorów. To wtedy właśnie wyjęłam wiersze na przykład, podszlifowałam je troszkę, zaniosłam do Jarosława Iwaszkiewicza, żeby ocenił, czy można drukować i dopiero dostawszy te referencje udałam się do czytelnika. Więc ja to opowiadam nie po to, żeby o wiersze w tej chwili mówić, tylko po to, żeby pokazać, jak aktorstwo wypiera wszystkie inne rzeczy. Mój mąż na przykład szalenie pragnął dzieci. Ja powiedziałam od razu, jeszcze podczas zaręczyn, że dzieci nie będzie. On się strasznie zdziwił. I zapytał mnie, czy jestem chora. Ja powiedziałam, nie jestem zdrowa, tylko po prostu nie chcę rodzić. Strasznie był zdumiony. Powiedział, ale to ci przejdzie może z czasem. Ja nie wdawałam się w dyskusję, ale mi to nie przeszło. To jest ogromnie wielka różnica, czy ja gram dla sali elitarnej, która się na Szekspirze nie nudzi, i wie, co to znaczy reszta jest milczeniem, i wie, co to znaczy bóstwem dziewka upragniona, lecz z posiadaniem radość duszy kona. Nie ryczy głupio w tym momencie, bo to jest tragedia wielu małżeństw przecież. A co innego, jak gram dla publiczności, bo i to mi się zdarzyło kolchozowej. Wprawdzie prezes kolchozu na moją cześć zarżnął natychmiast wieprza, najtłustszego, który był w danej wsi i bardzo się martwił, że ja tej wieprzowiny nie jadłam, no bo nie jadam w ogóle wieprzowiny, wobec tego piłam bimber. Ale ja ten kolchoz także podbiłam, ponieważ graliśmy dialog Maryny i samozwańca. I grający samozwańca aktor powiedział, słuchaj Nina, ja nie wyjdę na scenę, tam siedzą baby w chustkach, one nic nie zrozumieją, nothing, czyli niczego. I ja powiedziałam, uspokój się, ja zrobię prelekcję przed tym. I wyszłam w kostiumie już i wytłumaczyłam im, kim była Maryna. Kiedy doszłam do momentu, że Maryna okradła skarbiec na Kremlu i zabrała wszystkie klejnoty do Polski, radość była tak wielka. Te baby tak szalały ze szczęścia, że bardzo mnie pokochały i cały tekst Maryny strawiły. No więc wie panie, i to w dalszym ciągu. Teraz jest tak zwana neokapitalistyczna widownia, która jest mieszana. Siedzą dzieci, dla których powiedzmy Ryszard jest za trudny. A siedzą, bo to jest lektura szkolna, niby lektura szkolna. Może akurat nie ta sztuka, ale w zasadzie. Siedzą dorośli, którzy rozumieją, siedzi młodzież uniwersytecka, siedzą czasem nowobogatce, aczkolwiek oni szukają raczej innych tematów. Nowobogatce raczej przychodzą na Józefa Hena, Popołudnie kochanków. Gram carycę Katarzyny z lubością, bo to jest bardzo ciekawa postać, pomimo że nam się w historii, że tak powiem, naraziła, ale jest to postać ogromnie ciekawa. Nowobogatce raczej na to przychodzą, bo to jest prostsze, łatwiejsze, bardziej jednoznaczne. Może kiedyś z tym przyjdziemy do Lublina, jak nas zaproszą. Teatr przechodzi ciężki kryzys, ale to przecież zależy od kryzysu kultury humanistycznej na całym świecie. To jest tak samo w Europie. Mieszczany siedzą przed kolorowymi telewizorami, rozmamlani, jedzą, piją, a jednocześnie oglądają widowisko i to z tego powodu teatr cierpi. Do teatru trzeba się wybrać, trzeba się jakoś ubrać, trzeba kupić bilety. Ale ja myślę, że to przejdzie z czasem. Myślę, że w XXI wieku kiedy ludzie nasycą się sztuką techniczną, może być ogromny renesans teatru. Żywego właśnie, bo już obrzydnie, już oglądanie tych taśm obrzydnie. Już jest lekkie znużenie. Ja jestem kobietą, której się wszystkie marzenia spełniły. Jest to groźne, ja wiem, w pewnym momencie jest to groźne, a jednocześnie jestem jakaś bardzo głęboka satysfakcja.